Komputerowy łańcuch zdarzeń. 27 marca 2012 000. Metody informatyki śledczej można wykorzystać do analizy zainfekowanych komputerów w firmie. Głównym zadaniem informatyki śledczej jest zabezpieczanie śladów przestępstw, w których narzędziem był komputer. Organy ścigania korzystają z wiedzy specjalistów i zabezpieczają cyfrowe ślady na komputerach, stanowiących dowód w sprawie sądowej. Jeszcze kilka lat temu w ten sposób analizowano niemal wyłącznie działania poszczególnych osób. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się czynnościom realizowanym za pomocą złośliwego oprogramowania. Dochodzenie zaczyna się od zainfekowanego komputera, aby ustalić, jak do jego pamięci trafiło złośliwe oprogramowanie, jakie realizowało i, jeśli tylko da się to określić, komu służyło. Technikę zapożyczoną z laboratoriów śledczych można wykorzystać przy analizie infekcji systemów. S. 180678. Przygotowanie dysku do analizy. Praca specjalistów zaczyna się od pozyskania informacji z podejrzanego komputera. Jeśli jest to możliwe, wykonuje się zrzut pamięci operacyjnej. W każdym przypadku jednak tworzy się obraz dysku, zabezpieczony sumą kryptograficzną, np. SHA-256. Do sporządzania kopii dysku używa się urządzeń, które sprzętowo uniemożliwiają przeprowadzenie operacji zapisu na dysku, tzw. write blocker, dzięki czemu badacze mają pewność, że nie naruszą oryginalnego obrazu pamięci masowej komputera. Po sporządzeniu takiego obrazu można pracować na nim tak samo jak na dysku mechanicznym. Jeśli badany komputer nie musi być dowodem, można uprościć proces, podłączając dysk do drugiego komputera z uruchomioną dystrybucją Linuxa przeznaczoną do celów informatyki śledczej, na przykład Backtrack, lub z wbudowanymi narzędziami montowania zasobów w system Rescue ID. Mimo braku sprzętowej blokady zapisu, wystarczy skopiować obraz dysku bez jego montowania. Jeśli dystrybucja nie montuje dysków lokalnych, automatycznie wyżej wymienione tego nie robią, to można posłużyć się narzędziami takimi jak PartyMage czy DD, by uzyskać wierną kopię dysku bez wprowadzania na nim zmian. Mając obraz, można przystąpić do analizy. S. 180679. Co to za dziwny program? Znaczącą częścią przychodów cyberprzestępców jest od pewnego czasu sprzedaż fałszywych programów antywirusowych. Po zainfekowaniu komputera instalowane są w nim programy, które wyświetlają informacje o rzekomej infekcji różnymi typami wirusów, aby usunąć te wirusy, należy kupić pełną wersję programu. Te pieniądze stanowią łup przestępców. Przykładowa analiza obejmuje stwierdzenie, że dana aplikacja wykonuje takie akcje: odtworzenie w czasie akcji zrealizowanych, by zainstalować wirusa, a także wykrycie eksploitów wykorzystanych do przejęcia kontroli nad komputerem. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do analizy programów jest deassembler, ale bardzo pomocne bywa także proste przeszukiwanie zawartości plików wykonywalnych pod kątem łańcuchów tekstowych. Przydają się do tego celu komendy FINTSTR, STRINGS lub GREP. Twórcy fałszywych antywirusów kodują zapisane w swoich dziełach łańcuchy tekstu, ale czasami spore fragmenty pozostają niezaszyfrowane, dlatego też prosta analiza może przynieść oczekiwane wyniki. Przyjrzyjmy się konkretnemu przypadkowi analizy inflacji. W badanym środowisku zamontowano obraz dyskowy, by znaleźć poszukiwany plik. Był nim defender.exe. Po deasemblacji okazało się, że wszystkie informacje o rzekomym zarażeniu komputera są zapisane w aplikacji Defender, włącznie z nazwami kilku wybranych wirusów. Ponieważ aplikacja nie miała odwołań do żadnego API związanego z wykrywaniem wirusów, oznacza to, że jedynym działaniem Defendera jest wyświetlanie groźnie brzmiących komunikatów. Sama aplikacja została napisana w taki sposób, by utrudnić deasemblację, więc wymagała dodatkowej pracy. Następnym krokiem było poszukiwanie źródła infekcji, które doprowadziło do pobrania i instalacji Defendera na dysku lokalnym. S. 180680 Drive by download w praktyce. Proces zarażania komputera rzadko odbywa się w jednym prostym kroku, w którym gotowa aplikacja zostaje pobrana, zapisana i uruchomiona. Zazwyczaj pobierane jest jedno małe narzędzie, które charakteryzuje się dużą zmiennością kodu. To ono pobiera z różnych serwerów poszczególne fragmenty i składa z nich finalny plik. Ten wykonywalny plik jest następnie uruchamiany. Analizowany proces zarażenia komputera również miał cechy Drive, by jeden komponent złośliwego oprogramowania instalował automatycznie następne, dlatego należało prześledzić wszystkie jego etapy. Pomocnym narzędziem jest analiza czasowa, która umożliwia ustalenie zależności między poszczególnymi zmienionymi plikami na dysku. Do tego celu można wykorzystać znaczniki czasu obecne w systemie NTFS oraz mechanizm wstępnego doczytywania pliku prefetch. S. 180681. Znaczniki czasu oraz katalog prefetch. Znaczniki czasu NTFS określają czas utworzenia, modyfikacji oraz ostatniego dostępu do pliku i katalogu, szczególnie przydatny może być ten ostatni znacznik LastAccess. Niestety, aktualizacja LastAccess jest domyślnie wyłączona w Windows Vista oraz Windows 7, zatem nie będzie można polegać na wartości tego znacznika przy określaniu, które pliki brały udział w zmianie stanu systemu. Szczegóły znaczników można znaleźć w dokumencie KB299648. Są one bardzo pomocne przy określaniu stanu kopiowanych plików. O wiele ciekawsze informacje można uzyskać, analizując w systemach Windows XP, Vista i 7 folder prefetch, który zawiera informacje o plikach wykonywalnych, zapisane w postaci specjalnych skrótów i danych pliki.pf, maksymalnie 128. Informacje umożliwiają radykalne przyspieszenie uruchamiania aplikacji i są odświeżane na bieżąco. Domyślnie usługa prefetch odpowiedzialna za obsługę tej technologii jest włączona zarówno dla plików systemu operacyjnego, jak i aplikacji, dzięki temu zawiera aktualne informacje o uruchamianych programach. Użyteczne informacje zawierają datę ostatniego uruchomienia, liczbę uruchomień, pełną ścieżkę dostępu do pliku, ścieżki ładowalnych bibliotek DLL. Aby ułatwić analizę foldera prefetch, można skorzystać z narzędzia prefetch parser, które generuje łatwiejsze w zrozumieniu listy uruchamianego oprogramowania. Właśnie wpisy z takiej listy mogą być cenną wskazówką w poszukiwaniu kolejnych składników złośliwego oprogramowania. Oczywiście, omawiany Defender.exe znajduje się na tej liście. S.280682 informacja na osi czasu. Kolejne wskazówki przynosi szukanie plików zmodyfikowanych bezpośrednio przed utworzeniem wspomnianego pliku wykonywalnego zawierającego wirusa. W omawianym przypadku udało się odtworzyć cały łańcuch 4 pliki oraz wskazać aplikację, która zainicjowała ten proces. Plik ten miał nazwę cyfrową 0.226.exe. co sugeruje użycie liczby losowej z funkcji random do utworzenia nazwy pliku. Dokładna analiza wskazała, że jest to downloader, który pobiera kolejne składniki złośliwego oprogramowania, a wszystkie łańcuchy tekstu są w nim ukryte. Aby określić, skąd wziął się ten plik, należało analizować oś czasu wstecz. S.280683 cache przeglądarki wskaże źródło problemu. Przeważająca większość ataków odbywa się przy wykorzystaniu luki w bezpieczeństwie wtyczek, takich jak Flash i Java. Aby znaleźć lukę, należy szukać obiektu, który został pobrany przez wtyczkę i utworzył obiekt na dysku w określonym czasie. Poszukiwania wskazały na obecność w pamięci podręcznej Java cache appletu, który zawierał klasę Java oraz plik, który miał tę samą zawartość, co 0.226.exe. Analiza klasy Java umożliwiła znalezienie adresu, z którego pobrano downloader. Mimo wszystko należało się zastanowić, dlaczego applet Java mógł uruchomić pobrany obiekt. W normalnych warunkach niepodpisany applet Java nie ma prawa wykonać polecenia runtime.exe, dzięki czemu mógłby przekazać sterowanie do innego pliku. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, należało analizować obiekty, które zostały pobrane przed pobraniem i uruchomieniem appletu Java. Odpowiedź udało się znaleźć w pliku HTML, który zawierał enkodowany JavaScript. Zazwyczaj taka treść jest napisana w sposób, który utrudnia analizę, ale po jej dokonaniu okazało się, że skrypt sprawdzał wersję Java oraz wykorzystywał podatność CVE-2010-4452. Luka w bezpieczeństwie umożliwiała uruchomienie appletu pobranego z innej domeny na poziomie uprawnień domeny zaufanej, którą w tym przypadku był plik na dysku lokalnym. Wynikły stąd dwa ograniczenia. Adres nie mógł zawierać kropek, a applet z obcej domeny był niezaufany. Ograniczenie związane z kropkami da się obejść, podając adres w postaci cyfrowej. Po konwersji z postaci DNS na adres cyfrowy należy go zamienić na zestaw szesnastkowy, usunąć kropki i cały ciąg zamienić z powrotem na liczbę dziesiątkową. Aby obejść drugie z tych ograniczeń, zastosowano gotowy zestaw exploitów nazywany Incognito Exploit Kit, wykorzystujących 3 różne podatności. Mając takie informacje, należało znaleźć witrynę, na której znalazł się link do tych obiektów. Po ponownym przejrzeniu pamięci podręcznej przeglądarki okazało się, że atak rozpoczął się od umieszczenia polecenia wyświetlenia ramki IFRAM z obcej witryny, zawierającej link do wspomnianego skryptu, który wywołuje zestaw exploitów. Link umieszczono na stronie zawierającej nieaktualną instalację oprogramowania blogowego WordPress, umożliwiającą podmianę pliku i10n.js. Właśnie ten obiekt był odpowiedzialny za rozpoczęcie całego łańcucha infekcji.